przeciw przemocy.
Monika Domino, zapraszam. 75% młodych ludzi z rzeszowskich szkół nie odbiera cyberprzemocy jako zagrożenia. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Politechniki Rzeszowskiej i Fundacji Rozwoju i Wsparcia Pasieka. Badaniem objęto 18 szkół i ponad 1000 uczniów z podstawówek, szkół średnich i branżowych. Tylko 25% z nich wskazało cyberprzemoc jako realne zagrożenie. To wskazuje na ewoluowanie form przemocy i pewnego przyzwyczajenia się do jej obecności, ocenia dr Eugeniusz Moczuk, profesor Politechniki Rzeszowskiej, autor badań.
Można dostrzec pewną ewolucję tej rzeczywistości. To, co 20 lat temu było taką oczywistością, przykład przemocy szkolnej. Ta przemoc najczęściej miała charakter fizyczny. Różnego rodzaju nękanie danej osoby, odbieranie jakichś tam kanapek, bicie się. One w dzisiejszych czasach, czyli po 20 latach, dostrzegamy tą ewolucję tego. Mniej jest tej przemocy fizycznej, bardzo szeroko rozumianej, ale za to nam się pojawia cyberprzemoc. Pokolenie dzisiejszych rodziców muszą także dostrzegać taką sytuację, że ich dzieci nie mówią o tym, że jest przemoc, bo ta przemoc jest w sieci.
Jeżeli ta młodzież jest taka świadoma, to też przecież powinna mieć świadomość tego, że w tej sieci czyhają na tę młodzież zagrożenia, czyli ta cyberprzemoc. I też powinni wiedzieć, jak się przed tym chronić, a jednak tak nie jest.
Jest coś takiego, że współczesna młodzież nie postrzega to w kategoriach zagrożenia. To my widzimy, że to jest takie fatalne, że ta młodzież ma tego typu różnego rodzaju dostęp, a ta młodzież wcale w ten sposób tego nie postrzega. Dla nich się całkowicie zmienił ten świat. Młodzież absolutnie nie ma tego typu nawet pojęcia zagrożenia.
Tyle mówi się o tej cyberprzemocy, tyle mówi się o hejcie. Też przecież edukujemy młodych ludzi, żeby pewnych zachowań nie powielali, żeby też zwracali uwagę na to, co wolno, a co nie. Tu by się mogło wydawać, że ta młodzież powinna być uświadomiona.
To pokazuje właśnie tą zmianę mentalności we wszystkich tych rzeczywistościach, w których dzisiaj jesteśmy. To jest to zagrożenie, że czy młodzież może mieć świadomość? Na pewno ma. Ale nie myśli tymi kategoriami, że to mnie się zdarzyło. To mogło się zdarzyć koledze, koleżance, to mogło się, nie wiem, sąsiadowi czy komuś innemu, ale nie mnie.
Jak wobec tego przeciwdziałać takim właśnie zdarzeniom?
Nastąpiła kompletna zmiana, jeżeli chodzi nawet o myślenie profilaktyczne. My, dorośli, sobie wyobrażamy, że jeżeli przeprowadzimy oddziaływania profilaktyczne, to znaczy, że spełniliśmy swoje zadania. Młodzież, ona uważa, że profilaktyka jest w zasadzie niepotrzebna. No bo jeżeli, załóżmy, prowadzone są działania profilaktyczne i ktoś mówi, nie pal papierosów, a ten, który prowadzi te działania profilaktyczne, pali papierosy, pije alkohol, a młodzież to widzi, że ich nauczyciel, który przychodzi i prowadzi działania profilaktyczne, czyli ta profilaktyka nie trafia w taki sposób, co trzeba. I jedno z pytań było tak skonstruowane, czy ta profilaktyka jest w jakiś sposób zasadna. Młodzież mówi, że nie, że ich to nudzi, że to szkoda nawet czasu. I tu jest właśnie kolejna ta ciekawostka, myślę, że pokoleniowa. Czyli jak skonstruować te programy, to już jest wyzwanie dla pedagogów, to jest wyzwanie dla psychologów, żeby te działania profilaktyczne miały sens, a jednocześnie, żeby trafiały do osób w wieku nastu lat. Bo to jest problem, bo jeżeli ktoś ma, nie wiem, 40 lat i rozmawia z nastolatkami, nie wiem, w wieku 12-13 lat, to dla tego dziecka ten ktoś jest po prostu ogromnie stary. To już jest dinozaur. Ja już nie mówię o starszych osobach. I tu trzeba tak to stworzyć, właśnie profilaktyków złożonych z najmłodszych pokoleń, co jest bardzo trudne, bo wiadomo, trzeba ich nauczyć, trzeba ich wyedukować, żeby oni potrafili edukować. To nie jest proste.
Przeciw przemocy.
Jeżeli chodzi o przemoc, to młodzi ludzie praktycznie na co dzień się z nią stykają, bo jest to przemoc rówieśnicza, jest to cyberprzemoc, jest to hejt, ale też czasami jest to przemoc domowa. Często mówią o tej przemocy, gdy pani się z nimi spotyka?
To jest takie zjawisko bardzo popularne.
Barbara Rozmów, psycholog, psychoterapeutka, specjalistka terapii uzależnień.
Młodzi ludzie, jak przychodzą z jakimiś trudnościami, to często się okazuje, że jakieś ich różne zachowania takie ryzykowne, że coś zaczynają brać albo pić alkohol, imprezować, u podłoża gdzieś kiedyś coś się wydarzało na przykład, albo to było jedno takie doświadczenie na przykład przemocy rówieśniczej, albo takie ciągłe wydarzenia. Często są to też takie, może mniej o tym mówimy, o takich mikroprzemocowych jakby zachowaniach innych ludzi, również dorosłych, również autorytetów, które są niezauważalne i nawet jak dziecko czuje, że coś jest nie halo, no to nie potrafi, nie ma argumentów, bo tak naprawdę jakby nikt się nie działo takiego oczywistego, bo jak ktoś uderzy, powie, ej ty debil, coś, to wiemy, że to tak nie należy, prawda, czy że są przekroczone granice. Ale jak już na przykład mówi jakieś takie drobne rzeczy pod tytułem, no a taka ładna dziewczynka, to po co się ty będziesz uczyć na przykład, no to już mamy trochę inne, że to podszyte jest jakąś jakby też agresją, czy sprowadzaniem, że jakby te dzieci są, nie wiem, dziewczynki na przykład, mniej myślą, nie? Albo że nie są w stanie różnych rzeczy osiągnąć, nie? Zresztą tak badania pokazują, że o ile jak dzieci zaczynają na przykład edukację w szkole podstawowej, to i dziewczynki, i chłopcy mają podobne zdolności, na przykład matematyczne wykazują, to potem już w okresie dorastania, jak się powtarza, takie badania były robione przekrojowe, to u dziewczynek jakoś zanikają. Ciekawe czemu.
Młodzi ludzie przyzwyczajają się do tych zachowań przemocowych, że nie zawsze ich rozpoznają?
Część mogą nie rozpoznawać, czy jest to jakby tak są zanurzeni już w takich okolicznościach, gdzie ta przemoc, mikro taka agresja, nie, które nikt nie nazywa tego, że ktoś ci powiedział coś i to jest przekroczenie. No, że oni trochę się przyzwyczajają. Ja myślę, że tutaj świat internetu, mediów i tego, co słuchamy, czy to, co jest jakby proponowane przez osoby, no mieliśmy niedawno, prawda, jakiś czas temu sprawy z influencerami, którzy jakby ich targetem były właśnie 12, 13, 11 latki. Okazało się, że tam dużo treści jest tak takich agresywnych. Z tym się spotykają dzieciaki, młodzież w takim na świecie też tym szerszym internetowym.
Jak wobec tego chronić młodych ludzi przed tymi zachowaniami przemocowymi? Jak im przekazywać tę wiedzę, że nie powinni tego robić i żeby też brali pod uwagę, że to też obraża na przykład kolegę, koleżankę i dla niego jest to nieprzyjemne.
Jedno to jest jakby przekazywanie wiedzy, informacji, czyli mówimy o takich wykładach, czy nastolatki będą mówić o moralizowaniu, prawda? No to niekoniecznie jest skuteczne. Ja myślę, że bardziej chodzi o to w przypadku, czy wcześniej dzieci, a już na pewno w przypadku młodzieży, że one, jeśli mają z kimś dobry kontakt, z dorosłym, który jakoś ich rozumie, tam gdzie trzeba postawić granice, to one bardziej są w stanie jakby posłuchać takiej osoby, czy zawrócić jakby w tym kierunku. Mniej pewnie moralizowania, a więcej takich aktywności, które nakierowane są na przykład na krytyczne myślenie, czyli na przykład sobie możemy, czy rodzic, czy nauczyciel w szkole, oglądać odcinek serialu nastolatkowego i pogadać o tym, co tam się wydarzyło. Jakie te dzieciaki, jak one sobie myślą? A co było wcześniej? A co było później? A jak się czuł, nie wiem, kolega, tak? Jak usłyszał takie rzeczy? Jak się czuła koleżanka, że kolega napisał do koleżanki? Czyli chodzi o taki rodzaj rozmowy z nimi i takiego pobudzania krytycznego myślenia, czym mówimy stara metoda sokratejska, że my dorośli nie przekazujemy treści, co trzeba robić, tylko pobudzamy ten kawałek mózgu do myślenia, że można coś podważyć, że można się nad czymś zastanowić, prawda? I że to nie jest takie oczywiste, czyli ta funkcja mentalizacyjna u nastolatków dopiero jest w stanie się rozwinąć.
To tyle w tym odcinku. Na kolejny zapraszam za tydzień.
Przeciw przemocy.